Poseł na Sejm Paweł Hreniak w studium Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie pośle, końcówka roku to także emocje w parlamencie. Obroniliście ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ale nie udało wam się z ustawą Lex Czarnek 2.0. Prezydent kolejny raz ją zablokował. Pana to zdziwiło?
Tak, pan prezydent zawetował. Nie ukrywam, że tak jak myślę, że większość parlamentarna, większość posłów Prawa i Sprawiedliwości jest dość zaniepokojona tym ruchem. Z tego, co przekazywał pan minister Czarnek, minister edukacji, ta ustawa była z panem prezydentem konsultowana. Przypomnę, że ta ustawa miała tak naprawdę uniemożliwić nieodpowiedzialnym osobom różnego rodzaju propagandę czy przekazywanie treści, które mogłyby zaszkodzić młodzieży czy też dzieciom. Chcielibyśmy, żeby faktycznie za zgodą rodziców i kuratora mogły wejść osoby z zewnątrz do szkół i mieć kontakt z dziećmi. Mhm. Ta ustawa to regulowała. Niestety dla mnie nie do końca jasnych powodów pan prezydent ją zawetował i szczerze mówiąc
nie
wiem,
rozumie
co się
tych
wydarzyło.
Pobudek, co się wydarzyło.
Nie, bo słuchałem również pana prezydenta, którego oczywiście bardzo cenię i szanuję, ale no, tam nie padła informacja taka...
Argument, dlaczego,
tak,
prawda?
Dlaczego ta ustawa została zawetowana. No oczywiście pojawiały się informacje, że zrobił się jakaś zła atmosfera wokół tej ustawy, no ale to jest tak, że przy każdej ustawie można znaleźć pewne środowisko, które z jakichś tam rozwiązań nie jest zadowolonych. No, według mnie ta ustawa szła w dobrym kierunku, takie zabezpieczające dzieci przed pewnymi niebezpieczeństwami, które mogą się pojawić.
Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno czuć się zdradzone przez pana prezydenta?
Nie, to myślę, że nie w tych kategoriach, bo ta współpraca mimo wszystko między panem prezydentem a klubem parlamentarnym jest. No, pan prezydent wywodzi się z naszego środowiska i ta współpraca no, jest bardzo bliska. No ale tym bardziej nie rozumiem. No, to pan prezydent oczywiście ma prawo do tego, żeby wetować ustawy. No, taka jego rola konstytucyjna. Tylko no, szkoda, bo to było drugie podejście. Wiem, że te prace, no, z tego co słyszałem, co przekazywał również w Sejmie minister edukacji, no, były prowadzone w takiej dobrej atmosferze z Pałacem Prezydenckim. Tym bardziej...
Jeszcze poprzedzającą oczywiście tygodniu przed pana prezydenta wetem zaprosił go na spotkanie, a także rozmawiał o tej ustawie i zapewniał go, że znakomicie jest przepracowana. Przynajmniej takie słowa pojawiały się ze strony ministra edukacji, pana Przemysława Czarnka, ale pan minister nie odpuszcza, bo mówi, że już będzie ustawa 3.0. Czy zatem parlament powinien dalej zajmować się projektem, który nie ma szans?
Myślę, że to jest decyzja pana ministra. Jeżeli to by był projekt rządowy, no jeżeli to będzie projekt poselski, no to oczywiście decyzja posłów, którzy będą o to wnioskowali. Ja myślę, że trzeba próbować. No, być może są potrzebne jeszcze jakieś rozmowy z panem prezydentem, wyjaśnienie pewnych kwestii i wtedy być może te prace jeszcze ruszą. Ale ja nie jestem posłem, który jest członkiem Komisji Edukacji. Bezpośrednio nie uczestniczyłem w tych rozmowach, więc trudno mi jest tutaj jednoznacznie odpowiedzieć, no ale pan minister zapowiedział, to pewnie taki projekt się pojawi.
A także pan prezydent powiedział publicznie, że nie był informowany o poszczególnych etapach związanych z projektem Krajowego Planu Odbudowy i nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. To także chyba zaskoczenie dla prawicy, Zjednoczonej Prawicy.
Tutaj tempo było dość szybkie.
To prawda,
faktycznie,
to prawda.
Faktycznie bardzo szybko, jeszcze w trakcie posiedzenia Sejmu poprzedniego, dostaliśmy informację jako posłowie, że odbędzie się posiedzenie Sejmu. Później to posiedzenie zostało odwołane i z tych informacji, które płyną prezydium Sejmu, z władz klubu, wynika, że faktycznie te konsultacje z panem prezydentem najpierw zostaną przeprowadzone i przedyskutowane zapisy, które w ustawie mają się znaleźć, a dopiero później ustawa się pojawi. Więc no, poczekajmy.
11 stycznia rozpocząć się mają pracę nad tym projektem.
Tak, Sejm rozpoczyna pracę 11 stycznia, to będzie pierwsze posiedzenie po nowym roku, no, chyba że coś się wydarzy, bo jak widzimy, życie w polityce jest dynamiczne, ale jeżeli się nic nie zmieni, to 11 zaczynamy pracę. No i mam nadzieję, że dojdziemy do takiej ustawy, która będzie do przyjęcia i dla większości parlamentarnej, i dla pana prezydenta, bo z jednej strony faktycznie trzeba starać się i podejmować, żeby mieć czyste sumienie o środki z KPO, ale z drugiej strony nie możemy się narazić na to, żeby decyzje chociażby mianowania przez pana prezydenta sędziów były podważane i rola poszczególnych sędziów w systemie była podważana przez innych sędziów, bo doprowadzimy do pewnego chaosu. No to jest rzecz, o której powinniśmy jak najdalej uciekać. No i mam nadzieję, że 11 będzie taki projekt, który te dwie rzeczy zabezpieczy, czyli i środki z KPO i nasze bezpieczeństwo konstytucyjne.
W podobnym duchu wypowiada się w Gazecie Polskiej pan prezes Jarosław Kaczyński, który powiedział, że uchwalenie ustawy prawdopodobnie, ale nie na pewno, byłoby uznane za ich wypełnienie, ale skutki w Polsce mogłyby być skrajnie destrukcyjne nie tylko dla sądownictwa, lecz także dla całego aparatu państwowego i mogłyby zaszkodzić przyjmowaniu przez Polskę głównych środków z perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. Ten wywiad ma ukazać się co prawda 21 grudnia. Jest taki wyraźny sygnał, że ma obawy związane z tym faktem.
No, tutaj trzeba się nad tym pochylić. Faktycznie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, to są bardzo trudne tematy związane z negocjacjami z Komisją Europejską, no ale tak rozumiem wypowiedź pana prezydenta o tym, że należy pogłębić konsultacje, no i pana premiera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że musimy mieć tutaj 100% pewność, że nie wejdziemy na ścieżkę, no właśnie jakiegoś chaosu. Musimy mieć tutaj pewność prawa.
Ale pewność mamy także, panie pośle, że potrzebujemy tych pieniędzy i także wiemy o tym, że Polacy już są zmęczeni tym faktem. 66% Polaków uważa, że Sejm powinien przyjąć ustawę o Sądzie Najwyższym. No to są dane United Surveys dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej. To pokazuje, że Polacy już chcą zakończyć także ten spór na linii Warszawa-Bruksela.
No to jesteśmy zgodni, myślę, że z tą większością Polaków, która wypowiedziała się w tym sondażu. Ja tutaj zapewniam, że większość parlamentarna, ja również chcielibyśmy zakończenia tego sporu i przyjęcia takiej ustawy, która by to gwarantowała. No problem jest w szczegółach, tak? No to nie można podejmować pewnych działań za wszelką cenę. To musi być tak, że no odpowiedzialność władzy polega na tym, że z jednej strony dążymy do celu, to są te środki, ale z drugiej strony nie możemy doprowadzić do sytuacji niepewności prawnej, czyli tak jak powiedziałem, podważania sędziów, ich prawa do orzekania, kwestii związanych z wyrokami, które już się przecież w obrocie prawnym pojawiły. No, na to nie możemy pozwolić i na to dopuścić takiej sytuacji, więc no, wszyscy myślimy podobnie. Raczej problem jest w szczegółach, dlatego dobrze, że te konsultacje w gronie rząd, większość parlamentarna i pan prezydent się odbywają. Mam nadzieję, że 11 stycznia bez problemów te prace ruszą.
Panie pośle, ja nie zapytam, kiedy będzie ten pierwszy przelew z Krajowego Funduszu, natomiast zapytam, czy to będzie przed, czy po wyborach, bo na przykład pan poseł Śmiszek twierdzi, że pożegnajmy się na najbliższe 10 miesięcy z pieniędzmi, dopiero po wyborach otrzymamy je z Brukseli.
Znaczy, z całą pewnością no to jest dobre pytanie, jeżeli chodzi o prawdziwe intencje Komisji Europejskiej. No my jako środowisko polityczne oczywiście mamy podejrzenia takie, że Komisja Europejska tak naprawdę tylko imituje pewne działania i dobrą wolę. No zawsze gdzieś to z tyłu głowy jest. Mhm. No Komisja Europejska w dużej części ideowo nie jest to żadne ciało konserwatywne czy sprzyjające partią konserwatywną rządzącym dzisiaj w Polsce ze względów takich ideologicznych. Więc jeżeli tam zapadła faktycznie decyzja, jak rozumiem, to poseł Śmieszek potwierdza, decyzja ideologiczna, polityczna, że zmieniamy rząd w Polsce i te działania mają temu służyć, żeby no, pieniądze przed wyborami nie doszły do Polski, no to już jest rzecz, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, bo co byśmy nie robili jako większość parlamentarna, jakich ustaw byśmy nie przygotowywali, jakich rozmów byśmy nie prowadzili, to koniec końców, jeżeli taka decyzja zapadła, no to mamy dzisiaj problem i faktycznie te pieniądze mogłyby się pojawić dopiero po wyborach. No ale mam nadzieję, że tak nie jest, że ten profesjonalizm w Komisji Europejskiej jednak wygra. Chociaż no, gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście mam takie przemyślenia.
A kiedy poznamy dokładny termin wyborów?
Nie pamiętam dokładnie w kalendarzu, jak to, ale myślę, że taki dzienny, to myślę, że to będzie pod koniec wakacji.
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powiedział, że po wyborach parlamentarnych może nie być już samorządowych.
Głupoty, no to myślę, że pan prezydent Sutryk ma dzisiaj bardzo dużo problemów we Wrocławiu. Próbuje dziś, myślę, że tak pewnie będzie ustawiać się politycznie bardzo mocno w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, żeby próbować odzyskać elektorat Platformy Obywatelskiej i Lewicy we Wrocławiu. Być może liczy na to, że jednak Platforma wystawi go w nagrodę za atakowanie Prawa i Sprawiedliwości jako swojego kandydata. Stąd te ataki, no, mówienie o tym, że nie ma samorządności, czy nie będzie samorządności, no, jest jakimś grubym nieporozumieniem.
Tej zimy, panie pośle, musimy spodziewać się dużej fali uchodźców z Ukrainy? Jak też dużej fali możemy spodziewać się, zdaniem pana?
Oczywiście przygotowujemy się. Jestem członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Też rozmawiamy o tym na Komisji Obrony Narodowej. Ta rozmowa trwa. My jako państwo polskie jesteśmy przygotowani do tej fali. Jak dużo będzie tych osób? Naprawdę trudno jest dziś powiedzieć.
A czy po ostatnich zmasowanych atakach na Ukrainę w Polsce przybywa uchodźców? Jaka jest ta liczba?
Nie, na razie utrzymujemy się na pewnym stałym poziomie. Nie widać jakiegoś wzmożonego przepływu osób po tych atakach na infrastrukturę cywilną. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą infrastrukturę, która odpowiada za ciepło, tak, energię. Chociaż nie ukrywam, że no, po pewnym okresie zmęczenia społeczeństwo ukraińskie może jednak poszukiwać ciepłego kąta i na pewno skieruje się w kierunku Polski. Na razie, jak widać, no, smutne to jest, ale Ukraińcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tych trudnych warunków. No, jak się okazuje, do wojny również można się przyzwyczaić. Bardzo dużo osób wróciło z Polski na Ukrainę i dziś próbuje tam normalnie żyć, co jest oczywiście bardzo, bardzo trudne. No ja powiem tak, powinniśmy być jako państwo polskie przygotowani na różne scenariusze i przygotowujemy się, jesteśmy przygotowani na to, a jak będzie, no trudno jest powiedzieć, bo to są takie rzeczy, które trudno jest uchwycić. Bardzo często to, że ktoś chce pozostać w swoim domu, jest dużo silniejsze niż to, że marznie i nie ma prądu. No, każdy chce być u siebie i no, pytanie, co tutaj zwycięży, jak duża jest wytrzymałość ukraińskich rodzin.
Ewidentnie przygotowujemy się, ale także mamy uchwaloną nowelizację specustawy pomocowej, która zmienia zasady pewne udzielania pomocy przez wojewodów, samorządy, czy też inne instytucje publiczne.
Tak, dzisiaj to jest kolejna nowelizacja ustawy o wsparciu dla osób, które uciekają przed wojną z Ukrainy. Dzisiaj przede wszystkim szlifujemy te zapisy, które były. No, chociażby to, że chcemy mieć 100% pewność, że różnego rodzaju wsparcie finansowe pobierają ci, którzy faktycznie są w Polsce. Będzie bardzo szybki przepływ ze Straży Granicznej do ZUS-u o osobach, które wyjechały z Polski. No wtedy tracą możliwość uzyskiwania chociażby 500+. Ale z drugiej strony też chcemy, żeby ci Ukraińcy, którzy dziś są w Polsce, jak najszybciej zostali włączeni do takiego życia normalnego, społeczno-ekonomicznego, gospodarczego naszego kraju. Stąd też chcemy częściową odpłatność wprowadzić za pobyt w różnego rodzaju miejscach zamieszkania zorganizowane przez chociażby wojewodów czy przez samorządy. To ma służyć no właśnie takiemu poczuciu, żeby budować u Ukraińców, że są u siebie, muszą też pomału brać odpowiedzialność za tą ekonomiczną za siebie. Oczywiście w tej ustawie jest bardzo dużo wyłączeń. No jeżeli ktoś jest osobą niepełnosprawną, w ciąży, jest jedynym żywicielem rodziny dla dzieci powyżej tam trójki, jeżeli dobrze pamiętam zapisy ustawy, no to są zwolnienia, więc w takich trudnych sytuacjach życiowych oczywiście tej odpłatności nie będą, ale generalnie co do zasady chcemy, żeby Ukraińcy jak najszybciej zaczęli normalnie funkcjonować w naszej gospodarce. To jest, myślę, że dla obu stron potrzebne i dla Polski, ale też myślę, że w dłuższej terminie, czasie również dla nich.
Jak pan poseł spędzi święta? Będą rodzinne?
Rodzinne, jak zwykle, tradycyjnie u nas w mieszkaniu będą rodzice, teściowie, brat z dziećmi, szwagier, więc będzie dosyć wesoło i grobandnie i pewnie trochę ciasno, ale w gronie rodzinnym przy przy choince, jak co roku, oczywiście kolacja wigilijna, kolędy, bo staramy się podtrzymywać te tradycje. No i postaramy się pójść na pasterkę, chociaż to przyznam, że różnie z tym bywa. Zawsze ochota jest, a później nim zbliża się ta godzina wyjścia, to jakieś opada. Ale w tym roku myślę, że wszyscy zawzięli się i jednak pójdziemy.
To życzymy błogosławionych, spokojnych i rodzinnych świąt, panie pośle.
Dziękuję bardzo dla pani redaktor i dla wszystkich słuchaczy również.
Poseł na Sejm Paweł Hreniak, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.